Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Przystanek Książka, programu prezentującego książki wydawane przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiejszy odcinek realizujemy w siedzibie olsztyńskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Serdecznie zapraszam. Państwa i moim gościem w programie jest pan dr Paweł Warot, naczelnik olsztyńskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Witam panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie. Witam.
Panie doktorze, panie naczelniku, spotykamy się przy okazji pana najnowszej książki, która schodzi z maszyn drukarskich. Mamy taki prebóg przed nami, książki zatytułowanej Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie. I podtytuł.
Struktury, kadry, działalność. Tak, niebawem ukaże się książka prezentująca historię komunistycznej policji politycznej na Warmii i Mazurach. Wszyscy wiemy, że było coś takiego jak Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, ale nie tylko w centrali, nie tylko w Warszawie, ale również w terenie, również na Warmii i Mazurach funkcjonował Urząd Bezpieczeństwa. No i moim celem, moim zadaniem było przedstawienie powstania tego aparatu represji, jak wyglądały struktury, kim byli ci funkcjonariusze, no i przede wszystkim jakie było działanie, czym zajmował się komunistyczny aparat represji tutaj właśnie na Warmii i Mazurach, w tym najbardziej, można powiedzieć, krwiożerczym, tym najbardziej ciemnym okresie Polski, tak zwanej Polski Ludowej.
Warmia i Mazury to kocioł narodowościowy po 1945 roku, a więc pole do działania.
Tu na pewno na terenie byłych Prus Wschodnich sytuacja była nieco odmienna niż w Polsce centralnej. Faktycznie zawiązujący się, następnie funkcjonujący aparat represji miał do czynienia z jednej strony z ludnością pochodzenia miejscowego, z Warmiakami, Mazurami, częściowo również też z Niemcami, którzy nie uciekli, których część została tutaj. No i dodatkowo jeszcze z ludnością napływową, która przybywała po zakończeniu II wojny światowej, czy to z terenów Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny, czy też z terenów tutaj pobliskich, z terenów Mazowsza, z Podlasia. Więc to wszystko jeszcze bardziej, jakby można powiedzieć, komplikowało sytuację i nad tym wszystkim właśnie komuniści poprzez swój aparat represji starali się zapanować, tak aby umożliwić sobie rządy przejęcie władzy właśnie na tym obszarze.
Rozumiem, że to były dość krwawe rządy tutaj.
Tak, jak wynika z zachowanych dokumentów, prowadziliśmy szeroką kwerendę, udało się odnaleźć dokumenty i w naszym oddziałowym archiwum, które znajduje się w Białymstoku, ale również w centrali archiwum IPN. Powiem, że znaleźliśmy sporo śladów wskazujących na to, jak krwawe były to rządy. Co ciekawe, zachowały się protokoły z narad szefostwa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, na których to oczywiście w różnym okresie, ale funkcjonariusze albo chwalą się tym, w jaki sposób postępują ze swoimi ofiarami, albo też, to w zależności od chwili, od historycznego wydarzenia, odpowiedzialność za to zrzucają, czy to na Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, na towarzyszy z Warszawy, którzy im mówili, w jaki sposób mają postępować, czy to z żołnierzami podziemia niepodległościowego, czy to też z innymi grupami społecznymi. I w tym wypadku, właśnie w tym momencie, pośrednio dowiadujemy się, jakimi metodami się kierowano.
Jacy ludzie pracowali w tym aparacie, w aparacie bezpieczeństwa? I czy to byli autochtoni, czy bardziej ludność napływowa?
Przede wszystkim grupą, na którą składał się aparat represji, byli funkcjonariusze, którzy przyjeżdżali tutaj, którzy przybywali tutaj właśnie na tereny Warmii i Mazur, oddelegowani z centrali, oddelegowani z centralnej Polski. Były takie plany, aby pozyskać funkcjonariuszy z ludności miejscowej, jednakże szybko okazywało się, że ta ludność miejscowa nie jest zainteresowana tym, aby brać udział czy pracować w tym aparacie. Bardzo szybko okazało się, że niestety, ale dobór kadr musi odbywać się na pewno nie z ludności miejscowej.
Struktury Urzędu Bezpieczeństwa w Olsztynie się rozrastały, stawały się coraz większe, coraz silniejsze, stawały się też molochem administracyjnym. Jak to długo trwało, to rozrastanie się, i potem jak to wyglądało strukturalnie?
Powiem, że analizowanie samej struktury to był gąszcz tak naprawdę. Struktura cały czas się przeobrażała, oczywiście się powiększała. W miarę, można powiedzieć, rozwoju stalinizmu te struktury stawały się coraz większe. W książce jest podana dokładna analiza zmiany poszczególnych wydziałów, sekcji, tego, w jaki sposób oni się organizowali, kto nimi kierował. Dlaczego następowały te zmiany, dlaczego sytuacja tutaj też, można powiedzieć, specyficzna, też niejako wymuszała te struktury. To jest oczywiście gąszcz, ale starałem się na podstawie dotychczasowych badań i w oparciu o zachowaną dokumentację oddać właśnie ten gąszcz tej całej specyfiki tej struktury komunistycznego aparatu represji.
Zatem pozostaje nam tylko zachęcić Państwa do lektury pracy naukowej pana doktora Pawła Warota. Państwa i moim gościem w studiu był pan doktor Paweł Warot. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwa i moim gościem w programie jest pan Michał Ostapiuk, pracownik naukowy Biura Badań Historycznych Olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.
Witam. Dzień dobry.
Witam pana, a spotykamy się przy okazji pojawienia się pana książki zatytułowanej Podporucznik Kazimierz Chmielowski, rekin 1925-1950. Kolejny żołnierz wyklęty, którego można było upamiętnić i nazwać bohaterem. Jak pan trafił na postać rekina?
Kiedy zajmowałem się historią 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, to ten wówczas działający na Wileńszczyźnie w partyzance od roku 1943 Kazimierz Chmielowski, posługujący się właśnie od początku swojej partyzanckiej drogi pseudonimem Rekin, był obecny wówczas, kiedy podejmowałem te badania, jeszcze żyło wielu żołnierzy tej brygady, miałem okazję z nimi rozmawiać i Rekin zawsze w tych opowieściach się pojawiał. Pojawiał się jako człowiek obdarzony ogromną odwagą, ale też zapamiętany jako dobry przyjaciel, kolega, więc naturalnie ta postać, można powiedzieć, śmiała, była taka magnetyczna, pociągała, żeby zgłębiać jego historię.
Kiedy wojna wybucha, on ma 15 lat, to jeszcze jest młody człowiek, na dziecko niemal.
Tak, to jest bardzo młody chłopiec, dosyć szybko, niestety jeszcze w okresie przedwojennym zmarła mu mama, więc był wychowywany przez ojca Maksymiliana Chmielowskiego, miał starszą siostrę Zofię. Rodzina typowo inteligencka, o korzeniach szlacheckich. Wystarczy powiedzieć, że Rekin był spokrewniony z Adamem Chmielowskim, czyli świętym bratem Albertem, powstańcem styczniowym. Także rodzina też w tym takim rdzeniu tradycji była dalece patriotyczna i już od praktycznie powstania kościuszkowskiego przelewała za Polskę krew. I ten 15-letni chłopiec praktycznie od roku 1940 angażuje się w działalność wileńskiej konspiracji i w tej konspiracji działa do roku 1943. Kiedy to na ochotnika zgłasza się do oddziału ówczesnego porucznika Gracjana Fruga, pseudonim Szczerbiec.
Idzie do lasu.
Idzie do lasu, tak.
I jak jego droga później żołnierska właściwie przebiega?
On trafia do oddziału jesienią 1943 roku. Wówczas ten oddział nazywa się jeszcze lotny oddział imienia króla Bolesława Chrobrego. Jest nieduży, liczy ponad 20 ludzi. Chmielowski tam dołącza. Początkowo służy w pierwszym plutonie tego oddziału, a w grudniu przechodzi do kawalerii. I w kawalerii można powiedzieć, że staje się jednym z najbitniejszych żołnierzy tego oddziału i wykazuje się wręcz brawurową odwagą, taką no, czasami graniczącą z, może powiedzmy to szczerze, z taką lekkomyślnością, chociażby pod Mikuliszkami 8 stycznia 1944 roku. Tego dnia oddział stoczył bitwę z obławą niemiecko-litewską, bo przypomnijmy, że na Wileńszczyźnie Armia Krajowa walczy nie tylko z okupującymi tę polską krainę Niemcami, ale bije się również z współpracującymi z Niemcami Litwinami oraz zwalcza oddziału sowieckiej partyzantki, która w dużym stopniu zamiast walką z Niemcami zajmuje się zwalczaniem żywiołu polskiego. 8 stycznia oddział toczy walkę z niemiecko-litewskim oddziałem żandarmerii i tam rekin zdobywa ręczny karabin maszynowy, wprost po prostu atakując gniazdo tego karabinu. Zdobywa za to Krzyż Waleczny, który wręczy mu w kwietniu 1944 roku osobiście komendant okręgu wileńskiego podpułkownik Aleksander Krzyżanowski, posługujący się chyba pseudonimem tym słynnym Wilk.
I nie składa broni po 1945 roku. Oczywiście bierze udział w wyzwoleniu Wilna.
Tak, tak, w lipcu 1944 roku atakuje Wilno, zostaje ranny i następnie już ze szpitala aresztowany przez Sowietów i wywieziony do Kaługi. Z Kaługi w nie do końca dzisiaj jasnych okolicznościach udaje mu się przebić z powrotem, czy też przebić na teren okupowany przez komunistów Polski centralnej, trafia na Białostoczyznę. Podobno zlikwidował oficera Armii Czerwonej i w jego mundurze transportem kolejowym przyjechał do Białegostoku. Tutaj spotyka jednego z oficerów 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, kapitana Romualda Rajsa Burego i dołącza do jego oddziału, który w tym czasie służy w Ludowym Wojsku Polskim, tak zwanym Ludowym Wojsku Polskim, ale już nawiązał kontakt z majorem Zygmuntem Szędzielarzem Łupaczką, który na Białostoczyźnie odtworzył 5. Wileńską Brygadę. I Rekin wraz z Burym dołączają do Łupaczki i tam walczą do września 1945 roku, tworząc drugi szwadron 5. Brygady Wileńskiej. Rekin znowu jest jednym z najbitniejszych żołnierzy tej brygady, cieszących się ogromnym szacunkiem, o czym świadczą chociażby późniejsze listy majora Szędzielarza do porucznika Lucjana Minkiewicza Wiktora, dowódcy późniejszej 6. Brygady Wileńskiej, w którym ten bardzo chwali Rekina i prosi, aby nawiązał z nim Wiktor kontakt. I naprawdę w bardzo takich ciepłych, samych superlatywach Łupaczka opisuje Rekina w tym liście.
W pewnym momencie kończy się droga partyzancki, droga walki z bronią w ręku. Jak to się stało?
Tak, we wrześniu 5. Brygada zostaje zdemobilizowana, jak wiemy, na różnego rodzaju perturbacjach związanych z przekształcaniem się Armii Krajowej w WiN. Oddziały są demobilizowane. Z tym się nie godzi Rekin. On jeszcze przechodzi wraz ze swym dowódcą i kilkunastoma żołnierzami drugiego szwadronu do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. I w jego szeregach Rekin walczy do sierpnia, zapisując piękną kartę bojową. To są duże bitwy pod Gajrowskimi 16 lutego, pod Brzozowem 28 kwietnia 1946 roku, czy chociażby no, przegrana bitwa, ale bardzo heroiczna, gdzie Rekin pozostaje już któryś raz z rzędu ranny. Bitwa pod Śliwowem stoczona 30 kwietnia. W sierpniu on ten młody przecież bardzo człowiek, ale wielokrotnie ranny, schorowany, wyczerpany tymi wieloletnimi trudami walki partyzanckiej, opuszcza Białostoczyznę, udaje się do rodziny, która zamieszkała w Wydminach, dzisiaj to jest powiat giżycki, a stamtąd wyjeżdża na Śląsk. I najpierw pracuje fizycznie, potem korzysta z amnestii, chociaż nie ujawnia przed komunistami pełnej swojej działalności, co jest całkowicie zrozumiałe, gdyż kaliber jego działalności, tak mówiąc kolokwialnie, był bardzo wysoki, więc obawiał się, że komuniści natychmiast go aresztują, jeżeli ujawni całą prawdę o swojej działalności, więc on tego nie robi. Ujawnia się jednak pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem i następnie rozpoczyna studia na Politechnice Gliwickiej na Wydziale Budowy Maszyn. Budowę maszyn studiuje w ten sposób.
Ale długo nie postudiował. Natychmiast go niemal aresztowano.
Tak, niestety w grudniu 1948 roku Rekin zostaje aresztowany przez jednego z takich najskuteczniejszych oficerów MPP, majora Fotka, który wsławił się aresztowaniem wielu partyzanckich legend.
No i zostaje zamęczony w śledztwie.
Zostaje przywieziony do Białegostoku i tu przechodzi trudne, ciężkie, mamy dowody na to, że był bity, śledztwo, mimo to zachowuje w nim postawę pełną godności. Zachowały się grypsy rekina, których część tutaj w tej wzmiankowanej publikacji opublikowałem. Świadczą one o głębokim patriotyzmie, o niewątpliwie głębokiej religijności. No i przede wszystkim bardzo wzruszające są grypsy, które pisze do swej narzeczonej. Pamiętajmy, że to pisze człowiek de facto z celi śmierci, więc jest to bardzo przejmujące. Tak jak mówię, pomimo tej brutalnego śledztwa, on nie ujawnia informacji, które doprowadziłyby do dekonspiracji pozostałych jeszcze na Białostoczyźnie struktur NZW, czy też do aresztowania jakichkolwiek podkomendnych Rekina. Staje wraz z dowódcą we wrześniu 1949 roku przed komunistycznym sądem. Jest to proces pokazowy, bardzo głośno eksploatowany przez komunistyczną propagandę. Po tym procesie zostaje skazany na karę dożywotniego więzienia. To częściowo zawdzięcza postawie swego dowódcy, który kapitana Rajsa, który brał na siebie część decyzji, które były przez komunistów odbierane, no, czyli do likwidacji czy funkcjonariuszy komunistycznego aparatu. No, on wziął to na siebie, dzięki temu trochę odciążył Rekina. Z punktu widzenia komunistycznego aparatu sądowniczego. Został skazany na karę dożywotniego więzienia. Jednakże prokurator nie zgodził się z tym wyrokiem, odwołał się do niego i już w drugim cichym procesie, tak zwanym kiblowym, który się odbył w celi Rekina, został skazany na karę śmierci i zamordowany 1 kwietnia 1950 roku. Miejsce złożenia zwłok, porzucenia, ukrycia przez komunistów pozostaje do dzisiaj nieznane.
Podporucznik Kazimierz Chmielowski, pseudonim Rekin, 1925-1950. 50. Państwa i moim gościem w studiu był pan Michał Ostapiuk, pracownik naukowy Biura Badań Historycznych Olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Państwa i moim gościem w studiu jest pan Krzysztof Kierski, pracownik naukowy Biura Badań Historycznych Olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej i jednocześnie redaktor naczelny Warmińsko-Mazurskich Studiów z Historii Najnowszej. Witam, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Spotykamy się przy okazji pojawienia się na półkach księgarskich najnowszego, trzeciego tomu Mazursko-Warmińskich Studiów z Historii Najnowszej. Może najpierw powie pan, co to jest za periodyk? Periodyk naukowy, rocznik, to wiemy wszyscy, zajmuje się tematyką warmińsko-mazurską. Jaki sposób prace naukowe wyglądają przy realizacji kolejnych tomów?
Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej. Jest to periodyk zapoczątkowany 4 lata temu. Periodyk w pełni naukowy, recenzowany z recenzjami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Przede wszystkim jego tematyka ma się ogniskować wokół problemów historii Warmii i Mazur XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1945 roku. W studiach staramy się podsumowywać dotychczasowy dorobek powstały przede wszystkim po 1989 roku. Staramy się pokazywać nowe obszary badawcze. Autorzy, którzy nadsyłają do nas teksty, pochodzą nie tylko z Warmii i Mazur, ale także i nie tylko z Instytutu Pamięci Narodowej.
Czy tylko Instytut, czy szerokie grono?
Nie zamykamy się tylko na Instytut Pamięci Narodowej. Jesteśmy otwarci dla innych naukowców, badaczy, historyków regionalistów, historyków nauczycieli, bo i takich osób teksty tutaj trafiają do poszczególnych tomów studiów. Pokazujemy przede wszystkim dziedzictwo Warmii i Mazur i skomplikowany problem generalnie ziem zachodnich i północnych, tak zwanych ziem odzyskanych. W sposób istotny akcentujemy też życie polityczne, społeczne, gospodarcze Warmii i Mazur, przede wszystkim po 1945 roku, ale powracamy także do takich wydarzeń, jak na przykład plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu z 1920 roku. Także można powiedzieć tak, mozaika tematyczna dość duża, ale skupiająca przede wszystkim problem Warmii i Mazur, chociaż praktycznie w każdym z tomów wyodrębniamy miejsce na tak zwane teksty spoza obszaru, ale dotyczące mimo wszystko historii Polski XX-wiecznej.
Przed nami stoi trzeci, najnowszy tom studiów warmińsko-mazurskich. Co w nim jest ciekawego, na co warto zwrócić uwagę?
Z uwagi, iż w 2020 roku przypadła setna rocznica plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu, postanowiliśmy w tym tomie odwołać się przede wszystkim do polskości Warmii i Mazur XX wieku. Udało nam się zebrać kilka tekstów zarówno historyków regionalistów, jak i historyków pracujących na co dzień w uniwersytetach rozsianych w całej Polsce. Tom ten otwiera bardzo ciekawy i ważny dla naszego regionu tekst pani Danuty Syrwit, pracownika Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w którym to przedstawia ona rolę Gazety Olsztyńskiej, czyli tutaj takiego najważniejszego przed wojną pisma regionalnego, rolę w krzewieniu i zachowaniu polskości na Warmii i Mazurach w tym okresie od jej powstania, czyli od końca, od lat 90. XIX wieku do momentu wybuchu II wojny światowej. Również istotny tekst dla naszego regionu przedłożył do druku dr Rafał Sierchuła z oddziału Poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie scharakteryzował korporacje akademickie działające w II Rzeczypospolitej wobec zagadnienia polskości, szeroko rozumianej polskości na Warmii i Mazurach. Jeszcze takim bardzo ważnym tekstem w mojej opinii, w opinii naszej redakcji jest tekst pani dr Marii Radziszewskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, która zaprezentowała polskość Warmii i Mazur w podręcznikach do historii szkół powszechnych i podstawowych w Polsce Ludowej. Jakie, dowiadujemy się z tego tekstu, jakie elementy komunistyczna władza wycinała z tej historii Warmii i Mazur, jakie problemy były akcentowane. No i właśnie, jeszcze przechodząc do tych problemów, dr Mariusz Korejwo z Archiwum Państwowego w Olsztynie przedłożył tekst o środowisku inteligencji autochtonicznej po 1945 roku, czyli jak ci autochtoni byli traktowani, jakie pozycje społeczne tutaj zajmowali, czy zasilali ważne struktury komunistycznego aparatu, czy też nie. Drugi z kolei dział studiów zatytułowaliśmy Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, też nieprzypadkowo, ponieważ teksty były zbierane jeszcze w 2019 roku, kiedy to przypadała setna rocznica Sejmu Ustawodawczego. Zatem odwołaliśmy się do tej historii parlamentaryzmu II Rzeczypospolitej i tutaj też zacne grono historyków, profesorów różnych uniwersytetów przedłożyło nam teksty, które w dużej mierze charakteryzują posłów i senatorów ówczesnego Sejmu. Na przykład profesor Marek Białokur zrobił taki szkic biograficzny Joachima Stefana Bartoszewicza. Dr Grzegorz Wnętrzak scharakteryzował nam postać księdza Jana Kantego Madeja. Dr Paweł Perzyna z łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej nakreślił nam sylwetkę Błażeja Stolarskiego i wielu, wielu innych autorów omówiło nam sylwetki poszczególnych posłów i senatorów tego pierwszego Sejmu.
Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej. Państwa i moim gościem w programie był redaktor naczelny periodyku, pan Krzysztof Kierski, pracownik naukowy Biura Badań Historycznych Delegatury Olsztyńskiej Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję panu za rozmowę.
Kłaniam się państwu.
Dziękuję bardzo.